no, zestrzelenie nad Iranem pokazuje, że Iran cały czas ma zdolności. No i przede wszystkim Irańczycy pokazali jedną rzecz, to znaczy są niezwykle skuteczni w wojnie informacyjnej. Badania pokazują, że ta wojna, jeżeli ma poparcie, to ma poparcie wśród amerykańskich obywateli, którzy przekraczają 60 rok życia, natomiast drastycznie spada, jeżeli mówimy o kolejnych grupach wiekowych. Tak? Więc jeżeli teraz się potwierdzi, że został strącony jeszcze dodatkowo śmigłowiec, no to potwierdzałoby to tę tezę, że koszty wydobycia pilotów ze strąconego samolotu gdzieś w głębi Iranu są na tyle wysokie, że Amerykanie w przyszłości będą powstrzymywali się przed takimi operacjami w głębi Iranu. Obiektywnie rzecz biorąc, to jest jedna kluczowa kwestia z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Otóż my przyzwyczailiśmy się, i zresztą Amerykanie również na tym budowali swoją globalną potęgę, że są strażnikiem mórz i oceanu. Że to ich flota zapewnia wolność strategicznych przepływów, jak mówimy w Strategy and Future, czyli właśnie dóbr, towarów, usług. Teraz, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że ostatecznie to Iran będzie decydował o tym, co może, a co nie może przepłynąć przez Cieśninę Ormus, jeżeli jeszcze wprowadzi jakiś system opłat za przepłynięcie przez tą ciśninę, no to będzie to oznaczało abdykację Amerykanów z tej roli. Będzie kolejny sygnał, że ta globalna rola Stanów Zjednoczonych, że ich siła słabnie.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Co się stało z amerykańskimi pilotami zestrzelonymi nad Iranem? Zanim odpowiemy Państwu na to pytanie, zanim przejdziemy do rozmowy, no to oczywiście kciuki. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie, i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Info wiosennym kodzie rabatowym dla widzów historii realnej znajdziecie w opisie pod tym filmem. A partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu Apple. Dziękuję Państwu za wszystkie kciuki, lajki, komentarze, za wsparcie, które od Was dostajemy na Patronite i na YouTubie, i za super frekwencje na live'ach o 12. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie książki naszych gości i również oczywiście moje. Drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy. A moim i Państwa gościem jest oczywiście dr Marek Stefan, jeden z czterech muszkieterów Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To jest odcinek przedświąteczny. Wszystkiego dobrego Panu życzę, Panie doktorze, w imieniu swoim i wszystkich widzów historii realnej. Zdrowych, spokojnych, żeby Pan trochę odpoczął od codziennego pędu informacji.
O, zdecydowanie. To życzę wszystkim Państwu. Chociaż trudno faktycznie odpocząć, biorąc pod uwagę to, co się dzieje wokół nas.
No tak, no właśnie, pędzą te informacje jak szalone. Mamy bardzo, drodzy Państwo, dramatyczną teraz sytuację z pilotem albo pilotami amerykańskimi raczej, żeby być ścisłym. Zaraz do tego przejdziemy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nasz dzisiejszy gość, oprócz tego, że jest którymś z czterech muszkieterów, nie wiadomo, czy Portos, D'Artagnan, Athos czy Aramis, to już każdy sobie niech dopowie, to również prowadzi geopolityczny magazyn Układ Sił, który bardzo Państwu polecamy.
Tak, polecamy tutaj Państwu magazyn w wersji drukowanej, ale również jest strona internetowa, nasz kanał na YouTubie, także tutaj mamy działalność na wielu polach. Zachęcamy oczywiście do lektury, mamy bieżące też komentarze na temat tego, co dzieje się w tej chwili w Zatoce Perskiej. Pogłębione komentarze, jak również takie pigułki najważniejszych informacji z tak. tego konfliktu.
Mignął Pan szybko okładką, ale widziałem, że jest napisane Zmierzch Pokoju i tak. jest na nim gołąbek pokoju. Ja proponuję, żeby w kolejnym numerze odtworzyli Panowie słynną scenę jak Ozzy Osbourne, odgryzł na scenie gołębiowi głowę, Tylko tym razem Trump to może zrobić na waszej okładce, bo mamy taką, a nie inną sytuację. Dobrze, to bierzemy się za robotę. Dzisiaj, drodzy państwo, zaczynamy oczywiście od kryzysu z zaginionymi pilotami. Potem przejdziemy do analizy geopolitycznej tego, co się dzieje i całej rozgrywki wokół Iranu. Zacznijmy od tego, że Trump powiedział, że my mamy wszystkie karty, Iran nie ma żadnej. Wiele wskazuje na to, my nagrywamy to chwilę przed po prostu emisją, żeby dodać zdjęcia, więc komentujemy na gorąco, zobaczymy jak ta historia się skończy, zobaczymy, państwo pewnie już może o tym wiedzą. Mamy sytuację, w której piloci zestrzelonego F-15 najprawdopodobniej wpadli w ręce Korpusu Strażników Rewolucji, czyli co, mamy jeńców, zakładników?
No jest to sytuacja przede wszystkim, która pokazuje, że Amerykanie nie mają pełnej dominacji powietrznej nad Iranem. Mogą mieć przewagę i to przewagę pewnie lokalną, natomiast mimo tych zmasowanych ataków, najpierw amunicją precyzyjną, później nalotów, cały czas Iran, który jest przecież olbrzymim krajem, to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o powierzchnię, prawie jedna trzecia Europy, gdybyśmy mieli tak przymierzyć, plus oczywiście góry, więc teren, który ułatwia prowadzenie działań obronnych, w tym również przemieszczanie mobilnych wyrzutni obrony przeciwlotniczej, obrony przeciwrakietowej. W związku z tym widać, że Irańczycy wciąż utrzymują się w walce. Faktycznie, to co jest ciekawe, to, że Pentagon jak mantrę, Hegzet i inni podkreślają, że intensywność irańskich ataków spadła o 90%, liczba wystrzelonych rakiet i dronów również spadła o około 90%. Owszem, no ale to wynika, jak się wydaje, ze strategii irańskiej, która nie chce po prostu pozbywać się szybko takimi zmasowanymi, bardzo efektownymi oczywiście atakami swojego arsenału, tylko chce metodycznie zmęczyć Amerykanów, przede wszystkim nakładając koszty w wymiarze gospodarczym na światową gospodarkę, na partnerów i sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, no i też pośrednio na samych Amerykanach. W związku z tym tu widać, że, a jeszcze do tego bym dodał, że i do tych komentarzy Trumpa, no, które nie korespondują z informacjami od jego własnych agencji wywiadowczych, bo dzisiaj CNN podał informację, powołując się na źródła w amerykańskich agencjach wywiadowczych, że Irańczycy wciąż dysponują co najmniej 50% swoim potencjałem w zakresie wyrzutni rakiet i w podobnym zakresie, jeśli chodzi o drony. Jeżeli jeszcze do tego dodamy informacje, które się pojawiają z kolei w brytyjskiej prasie, The Telegraph z kolei wczoraj mówił o tym, że Irańczycy uruchomili swoją sieć dostaw komponentów, podzespołów do tworzenia dronów w oparciu o chińskie firmy zlokalizowane w Hongkongu. Przerzut następuje przez Azję Centralną. Te kanały zresztą już były aktywnie wykorzystywane wcześniej. One zresztą przez bardzo podobne, a nawet być może te same kanały są wykorzystywane do tego, żeby szmuglować sankcjonowane produkty do Rosji, która przecież również korzysta z różnego rodzaju właśnie alternatywnych dróg zaopatrzenia, zlokalizowanych w Eurazji, zlokalizowanych właśnie, to są te wewnętrzne linie komunikacyjne lądowe, które sprawiają, że Rosja, Iran i Chiny mogą sobie pomagać. To wszystko razem wzięte pokazuje, że Iran jest cały czas w grze, kontroluje niemałą część tutaj sytuacji, no i przede wszystkim ciśnie na Ormus, osobny temat, który jest chyba tutaj najważniejszym atutem w tej chwili, jeśli chodzi o Teheran.
Zaraz przejdziemy do ciśniny Ormus, ale co ciekawe, to jest dobry trop, który pan podaje, bo ten F-15 podobno zestrzelony został z Manpadsa. Co to znaczy, że F-15 na takim niskim pułapie musieli się Amerykanie czuć bardzo pewnie i ręczna wyrzutnia, być może to była igła słynna rosyjska, którą dostarczali Rosjanie Iranowi, go zestrzeliła, ale tu jest wiadomość taka, że Irańczycy pokazali zdjęcie z fotela takiego, który katapultującego z tego F-15, widać na nim kawałek złożonego spadochronu, to jest fotel, bo nawet to sprawdziłem, McDonnell Douglas Access 2 i widać ewidentnie, że ten człowiek, stało się to, czego Amerykanie się bali, co najmniej jeden pilot przeżył i być może teraz jest w rękach Irańczyków. Czy to będzie jakaś karta przetargowa? Oni będą mogli go, nie wiem, w jakiś sposób to wykorzystać? Irańczycy przeciwko Trumpowi?
No przede wszystkim opakować to medialnie, to znaczy mu się nie spodziewam, żeby jeden jeniec był tutaj jakoś...
Znaczy dwóch być może, bo było dwóch pilotów.
Czy nawet dwóch być tutaj jakąś wybitnie istotną kartą przetargową. Natomiast no, zestrzelenie nad Iranem pokazuje, że Iran cały czas ma zdolności. No i przede wszystkim Irańczycy pokazali jedną rzecz, to znaczy są niezwykle skuteczni w wojnie informacyjnej. Widać tutaj, że to pokolenie młodsze, pokolenie internetu, mediów społecznościowych w Iranie bardzo dobrze rozumie, w jaki sposób budować przekaz, wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologiczne do tego, żeby walczyć o serca i umysły ludzi na całym świecie tak naprawdę, ale także w Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież poparcie dla tego konfliktu jest malejące, ale co istotne, badania pokazują, że ta wojna, jeżeli ma poparcie, to ma poparcie wśród amerykańskich obywateli, którzy przekraczają 60 rok życia, natomiast drastycznie spada, jeżeli mówimy o kolejnych grupach wiekowych. Jeśli chodzi na przykład o grupę poniżej 30 roku życia, to zaledwie chyba 1/5 tej grupy wiekowej ma pozytywne zdanie na temat amerykańskich operacji w Zatoce Perskiej. W związku z tym z pewnością takie obrazki pokazujące schwytanego pilota przez Irańczyków, zestrzeloną maszynę wartą miliardy dolarów, no to są obrazki, którymi Irańczycy będą próbowali pokazywać, że cały czas Donald Trump nie osiągnął żadnych celów, o których tak często mówi na swoich konferencjach prasowych.
No właśnie, to przypomniało mi, wie pan, jak pan to powiedział o tym, że to można pokazać w telewizji tych pilotów, czy ich ciała, bo mogą zostać zabici też, albo już nie żyją, to pewnie zaraz się okaże. Tak jak przypominam państwu, komentujemy to na gorąco. Była taka historia, nie wiem, czy pan pamięta, że Amerykanie dokonali takiego jednego nalotu, tego pierwszego nalotu na Japonię. I Japończycy tam złapali jednego z pilotów i publicznie go ścieli mieczem samurajskim. To był kompletny szok dla opinii publicznej. Do dzisiaj są zdjęcia, nawet mam kilka książek o wojnie japońsko-amerykańskiej, gdzie ta scena jest na okładce. No zrobienie czegoś takiego, na przykład jak Trump powie, rozwalimy wam kolejny most, a Iran może powiedzieć, dobra, to my wam zabijemy pilotów.
No właśnie, więc tutaj na pewno... Może o tyle to nie byłbym game changer, natomiast strata jeszcze opakowana medialnie, gdyby to była jakaś sprzedana medialnie egzekucja albo sąd, coś w tym stylu, no to w domie internetu, mediów społecznościowych i przede wszystkim walki o to poparcie, które no jest jednak konieczne. Donald Trump ruszył na tą wojenną eskapadę bez poparcia społecznego, już nie mówiąc o sojusznikach, to jest jakby osobna kwestia, ale nawet bez wyraźnego poparcia i mandatu własnych obywateli, no to byłaby na pewno wielka szansa, tak? Wielka szansa dla Iranu. Z pewnością będą robili wszystko, żeby te okazje wykorzystać.
No tak, i żeby zamknąć ten temat, to dodam jeszcze, że na początku myślałem, że może to jest po prostu zwykła propaganda, ale mamy informację o gigantycznej operacji ratunkowej, to znaczy po raz pierwszy pojawiły się śmigłowce w dużej ilości nad Iranem, to są śmigłowce UH-60, czyli te Black Hawki, pojawiły się samoloty HC-130J Combat King, używane właśnie do takich operacji Combat King 3 i widać tankowanie w powietrzu przez KC-130 właśnie tych śmigłowców. Są też pierwsze informacje, że jeden z tych Black Hawków biorących udział w operacji ratunkowej tych pilotów został w ogóle zestrzelony. Pojawiły się zdjęcia tego Black Hawka, który miał być rażony w trakcie akcji ratunkowej. To są zdjęcia niepotwierdzone, pokazują je Irańczycy. Widać pikującą maszynę, za której jest taki długi pióropusz dymu i chyba tam widać na zbliżeniu jakiś pożar na pokładzie gdzieś przy wirniku. ale powtarzam, to są zdjęcia od Irańczyków, może to być element propagandy. Widać też na filmikach ludzi, zwykłych Irańczyków, którzy strzelają z jakiejś broni małokalibrowej do nisko krążących amerykańskich statków powietrznych nad terenem, które ewidentnie szukają tych dwóch pilotów. To kolejna niepotwierdzona informacja. Amerykański kanał 12 poinformował, że jeden z pilotów został uratowany. Czekamy oczywiście na potwierdzenie tej informacji i jeszcze jedna, że F-16, który chyba brał udział w tej akcji, wraca teraz gdzieś do bazy i nadaje kod 7700, co świadczy o bardzo poważnych uszkodzeniach, jakiejś tragicznej sytuacji na pokładzie. To F-16 byłoby, gdyby rzeczywiście został uszkodzony, wyeliminowany z akcji, pierwsze takie zestrzelenie. To są wszystko informacje na razie niepotwierdzone. Wydaje się najbardziej prawdopodobny ten Black Hawk. Powiedzieć, że zaskakujący zwrot akcji.
I to jest bardzo ciekawa i ważna informacja. Moim zdaniem to właśnie te wątki operacyjne mogą mieć znacznie większy ciężar gatunkowy, że się tak wyrażę, niż kwestie dotyczące schwytania pilotów. Dlatego, że i wykorzystanie tego medialnie przez Irańczyków. Dlatego, że kilka tygodni temu w takim portalu specjalistycznym The War Zone pojawił się taki długi tekst na temat właśnie tego, dlaczego Amerykanie mimo tych bardzo skutecznych operacji powietrznych wciąż nie mają dominacji powietrznej nad Iranem. Jedna z tez autorów tego tekstu mówiła o tym, że właśnie strata samolotu, taka właśnie, którą teraz obserwujemy na tych dramatycznych zdjęciach, będzie wymagała tego, żeby wysłać zespół ratunkowy. Wysłanie zespołu ratunkowego, złożonego właśnie ze śmigłowców, z też być może ekipy sił operacji specjalnych, która często zabezpiecza tego typu operacje wydobywcze, wiąże się z kolejnym ryzykiem. Tak? Więc jeżeli teraz się potwierdzi, że został strącony jeszcze dodatkowo śmigłowiec, no to potwierdzałoby to tę tezę, że koszty wydobycia pilotów ze strąconego samolotu gdzieś w głębi Iranu są na tyle wysokie, że Amerykanie w przyszłości będą powstrzymywali się przed takimi operacjami w głębi Iranu. Więc w sensie operacyjnym może mieć to bardzo duże znaczenie, to w jaki sposób ta operacja przebiegnie, czy Amerykanie będą mieli większe straty, właśnie ten śmigłowiec albo być może ekipa, która ruszyła na pomoc temu pilotowi, jeżeli jeszcze poniesie straty i będą tutaj kolejne jeszcze maszyny strącone. Samoloty cysterny zresztą już bardzo mocno tutaj doświadczyły tego konfliktu, te maszyny KC, o których pan wspomniał, gdzie zresztą członkowie załogi tych samolotów, przynajmniej jednego z nich, tak nie mieli spadochronów, dlatego że te spadochrony zostały wycofane wcześniej ze względu na oszczędności i tak dalej. Niestety takie informacje się pojawiały. To dotyczyło tej sprawy tych rozbitych maszyn, o których czytaliśmy kilka dni temu. W związku z tym to wszystko może mieć bardzo poważne implikacje operacyjne właśnie dla prowadzenia misji już nad samym Iranem. To dlatego Stany Zjednoczone w pierwszych dniach konfliktu i zresztą nadal tak mocno jak tylko mogą korzystają z tej amunicji stand-off, tak? Czyli do rażenia celów z bardzo dalekiego dystansu po to, żeby nie nadlatywać na cel, bo każde nadlatywanie na cel i użycie mniej precyzyjnej amunicji oczywiście wiąże się ze znacznie większym ryzykiem. Jeżeli teraz dowództwo CENTCOM stwierdzi, że to ryzyko jest zbyt duże, no to znowu będzie powrót do tego, żeby jednak ten akcent cały czas był na amunicję precyzyjną, a tej jest znacznie, znacznie mniej, ponieważ dokładnie. Amerykanie zużywają w niezwykle szybkim tempie. To dotyczy między innymi pocisku JASM, Tomahawk. Mieliśmy już bardzo dużo opracowań, które pokazują precyzyjnie, tak, jak szybko Amerykanie są w stanie tej amunicji się pozbywać.
Tak, to co pan mówi o tym strzelaniu spod skrzydeł, z głębi własnych pozycji, żeby się nie narażać, to samo robią Rosjanie przecież na Ukrainie, prawda? Też uderzają tam nad morza z innych kierunków.
Trzymają się na dystans, tak? Bo też boją się tak. Tego, jakie konsekwencje może to oznaczać dla ich pilotów, dla ich lotnictwa.
Tak. Muszę też panu powiedzieć, że zmieniła się trochę formuła pracy historii realnej przez tą wojnę. To znaczy wydarzenia pędzą tak niesamowicie szybko, że my nie nadążamy ich po prostu komentować. Mamy dwa odcinki, na przykład dzisiaj rano był live, teraz z panem wieczorem rozmowa. Ja tutaj podglądam cały czas sobie newsy i proszę sobie wyobrazić, że przed chwilą w telewizji irańskiej wystąpiła pani ubrana w taki charakterystyczny czador, czy jak to się nazywa, i powiedziała do lokalnej ludności, że jest nagroda wyznaczona za złapanie tych dwóch jankeskich pilotów i teraz, uwaga, wiadomość z ostatniej chwili, proszę sobie wyobrazić, uzbrojone bojówki plemienne z wiosek Khurkinej and Bordej Ahmad właśnie tyrolierą chodzą po tym całym terenie i szukają tych dwóch pilotów, którzy gdzieś się ukryli w górach, gdzieś pobiegli albo w jakichś wioskach. Jednocześnie polują manpadami na nadlatujące te Black Hawki, które próbują tych ludzi stamtąd zabrać. Muszę powiedzieć, że wie pan, trochę tak mam z panem wrażenie, że komentuje film sensacyjny amerykański. Coś niesamowitego, co się dzieje.
No, oczywiście ta historia skończy się pozytywnie i ci piloci unikną schwytania, no to myślę, że możemy być pewni, że Amerykanie zrobią na ten temat film hollywoodzki.
No tak, Chuck Norris niestety nie żyje, więc w obsadzie nie wiadomo, kto się znajdzie. Okej, ale dobrze. Teraz jeszcze chciałem pana poprosić o komentarz. Zobaczymy, drodzy państwo, jak sytuacja będzie się rozwijała. Ja w trakcie tego odcinka też będę sprawdzał, co się dzieje dalej z tymi dwoma pilotami. Na pewno bardzo mocna karta w rękach Iranu i jeżeli oni, no co tu dużo mówić, zobaczmy, nie wyprzedzajmy wydarzeń, co się stanie. Jutro kolejny live o 12:00, tam więcej informacji na ten temat, w Wielką Sobotę, zapraszam państwa. I teraz mam do pana prośbę, też wiadomość z ostatniej chwili, Trump napisał nowego tweeta. Jeszcze troszeczkę czasu wymaga to, żebyśmy bardzo łatwo otworzyli cieśninę Ormus, zabrali ropę i zarobili fortunę. To będzie niespodzianka albo żyła złota prawdziwa dla całego świata. Prezydent Donald Trump. Optymistycznie czy realistycznie?
Może się trochę pogubić, znaczy trochę. No myślę, że wszyscy są pogubieni już w tych wypowiedziach Donalda Trumpa, zresztą nie tylko jego, no bo nad nim, jakby za nim muszą nadążać jego współpracownicy, co jest ostatecznie celem Stanów Zjednoczonych, bo Donald Trump już mówił o tym, że cieśnina Ormus nie jest istotna dla Stanów Zjednoczonych, że mogą ją odpuścić, że to jest problem Azjatów, państw azjatyckich, no które akurat jeśli chodzi o państwa azjatyckie, to 80% produktów, tak, ropopochodnych, ropy, która jest właśnie wysyłana przez cieśninę Ormus, trafia właśnie do Azji. W związku z tym też ten kryzys energetyczny w Azji w tej chwili jest bardzo duży, znacznie większy też niż w Europie, ale to osobna kwestia. W związku z tym no, ciężko powiedzieć, to jest prawda etapu, prawda tej godziny. Zobaczymy, co Donald Trump powie jutro. Być może wróci do tego, o czym mówił wcześniej. To znaczy, że to jest problem państw europejskich. W związku z tym my możemy się wycofać. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, to jest jedna kluczowa kwestia z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Otóż my przyzwyczailiśmy się, i zresztą Amerykanie również na tym budowali swoją globalną potęgę, że są strażnikiem mórz i oceanów. Że to ich flota zapewnia wolność strategicznych przepływów, jak mówimy w Strategy and Future, czyli właśnie dóbr, towarów, usług. Handel globalny odbywa się morzem, w związku z tym Amerykanie dawali to dobro publiczne i na tym budowali swoją globalną pozycję. Teraz, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że ostatecznie to Iran będzie decydował o tym, co może, a co nie może przepłynąć przez cieśninę Ormus, jeżeli jeszcze wprowadzi jakiś system opłat za przepłynięcie przez tą cieśninę, no to będzie to oznaczało abdykację Amerykanów z tej roli. Będzie kolejny sygnał, że ta globalna rola Stanów Zjednoczonych, że ich siła słabnie. Dlatego Donald Trump, wchodząc do tego konfliktu i musiał, znaczy właśnie, no nie musiał, ale w tej chwili został postawiony przed takim dylematem, co zrobić. Znaczy odpuszczając ten konflikt, w tej chwili zezwalając tak naprawdę Iranowi na kontrolę nad cieśniną Ormus, przyznaje się do porażki, przyznaje się do tego, że US Navy nie jest już w stanie prowadzić czy pełnić tej roli, którą pełniła wcześniej i to ma ogromne konsekwencje dla wiarygodności sojuszniczej Stanów Zjednoczonych jako właśnie tego gwaranta wolności strategicznych przepływów. Ma to bardzo duże znaczenie jako gwaranta bezpieczeństwa dla państw arabskich, państw regionu, które w tej chwili, które wówczas mogą zupełnie inaczej budować swoje systemy bezpieczeństwa. Między innymi być może w przyszłości za jakiś czas dogadując się z Iranem, tworząc zupełnie inny już postamerykański system bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu. Ale co jest moim zdaniem jeszcze istotniejsze, na to wszystko patrzą Chiny, które cały czas zastanawiają się, co zrobić z ciśnieniem tajwańską, co zrobić z Tajwanem w przyszłości, w jaki sposób zareagować, jeżeli Iran, państwo znacznie słabsze, o znacznie słabszym PKB, w zdolnościach wojskowych i tak dalej, było w stanie przeprowadzić taką operację, no to dlaczego być może my nie moglibyśmy tego samego zrobić albo porównywalnego wciśnienia tajwańskie i decydować, co może, a co nie może wpływać na Tajwan za jakiś czas. Tutaj jedna uwaga. Wydaje mi się, że Chiny poczekają jeszcze z realizacją takiego wariantu do wyborów w 2028 roku na Tajwanie. Dodam tylko, że w kwietniu Chiny odwiedzi szefowa największej opozycyjnej partii na Tajwanie, Kuomintangu. To będzie pierwsza taka wizyta od ponad 10 lat, która wskazuje, że być może Chiny będą, i to jest wizyta na zaproszenie Xi Jinpinga. Więc Chińczycy być może będą chcieli tutaj rozegrać najpierw sprawę Tajwanu innymi metodami, ale jeżeli te zawiodą, no to ta opcja właśnie wojskowa, opcja agresywna wobec Tajwanu może być jak najbardziej tutaj wysunąć się na pierwszy plan, no szczególnie jeżeli Iran zademonstruje, że skutecznie jest w stanie utrzymywać kontrolę nad ciśnieniem ortu.
Tak, ja nie chcę się pan powtarzać, już mówiłem to w kilku live'ach ostatnio, w innych odcinkach, no jeżeli Ameryka z relatywnie słabym Iranem, z bardzo ograniczonymi możliwościami przemysłowymi, jeżeli chodzi o produkcję dronów i pocisków, od 5 tygodni drepcze w miejscu i nie potrafi sobie z nim poradzić, wyobraźmy sobie w ogóle, gdyby próbowała coś takiego zrobić z Chinami, z ich właściwie nieograniczonym potencjałem przemysłowym. No po prostu, gdyby próbowała tak samo konflikt rozegrać przeciwko Chinom, to by po prostu z kretesem przegrała.
No z pewnością, jeszcze biorąc pod uwagę te wszystkie gry wojenne, które były rozgrywane w ostatnich latach czy to z urzędnikami Pentagonu, ale przede wszystkim w oparciu o siły amerykańskich think tanków, które mówiły o tym, że w bardzo krótkim czasie Amerykanie będą pozbywali się znacznych arsenałów amunicji precyzyjnej właśnie w tym hipotetycznym konflikcie w ciśnieniu tajwańskiej, to właśnie dzieje się teraz w ciśnieniu Ormus i ten wątek właśnie wojny przemysłowej, tego, że weszliśmy już ewidentnie w erę precyzyjnej masy, czyli zdolności do produkowania broni precyzyjnej, ale taniej i takiej, której produkcję można tanio skalować, no to w tej chwili jest już, można powiedzieć, coś, co, no, czego nie da się po prostu podważyć, biorąc pod uwagę to, jak się toczy i toczył się konflikt na Ukrainie, no i teraz wojna w Zatoce Perskiej, Iran po raz kolejny udowadnia, że jest, jeśli chodzi o tę rewolucję w sprawach wojskowych, zaawansowany, no a Stany Zjednoczone cały czas bazują na systemach, no, które są niezwykle drogie, których Amerykanie nie są w stanie szybko budować, no i co najważniejsze, nie kontrolują łańcuchów produkcji od początku do końca. Przede wszystkim dlatego, że na samym początku tych łańcuchów są metale ziem rzadkich, są takie substancje jak neodym, które są na przykład elementem głowic naprowadzających, no a tutaj rękę na tym kurku, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, trzymają Chińczycy, jeśli chodzi o wydobycie i rafinację, bo przez lata budowali swoje zdolności w tym zakresie i oczywiście teraz Stany Zjednoczone próbują bardzo tak dynamicznie, żeby nie powiedzieć desperacko, nadrobić zaległości. Mamy bardzo dużo inicjatyw w ostatnim czasie. Inicjatywa Forge, czyli która ma właśnie sprawić, że Ameryka z sojusznikami będzie wydobywać, rafinować, żeby mieć własne łańcuchy dostaw, ale to jest wszystko początek, to się dopiero zaczyna, na razie mamy deklaracje, a później muszą popłynąć pieniądze, potem muszą być inwestycje, to są rzeczy, to są technologie, które nie są być może jakoś nieosiągalne dla Zachodu, bo Zachód je przecież miał. No problem polega na tym, że to musi być opłacalne. To musi być opłacalne, tutaj trzeba mieć jeszcze kadrę wyspecjalizowaną, tego również nie da się w sposób bardzo łatwy w ciągu kilku lat nadrobić, w związku z tym no, Chińczycy mają tutaj ewidentnie bardzo mocną kartę, która może wpływać na to, w jaki sposób i w jakim tempie Amerykanie będą w stanie odbudowywać po tym konflikcie swoje swoje arsenały, a na dzień dzisiejszy już wiemy, że po to, żeby prowadzić ten konflikt, Amerykanie drenują arsenały z innych teatrów. Już była mowa o Ukrainie, o tym, że sojusznicy europejscy będą musieli liczyć się z tym, że będą opóźnienia w dostawach sprzętu dla nich, no ale przede wszystkim w tej chwili dotyczy to również sojuszników Azji, tak? Korea Południowa, skąd wycofano systemy TAT, Patriot, no i Japonia, która miała się również dowiedzieć o tym, że ich dostawa Tomahawków zostanie prawdopodobnie opóźniona, ze względu na to, że priorytetem będzie uzupełnienie arsenałów Pentagonu.
Tak, tak, to też czerwona flaga dla nas, bo przecież my też nakupowaliśmy, czy też nazamawialiśmy niestety tego sprzętu mnóstwo i zobaczymy, kiedy on dojdzie. Na pewno te terminy nie zostaną niestety dotrzymane. Panie Marku, bardzo ciekawy, muszę powiedzieć, wątek z tym, że w ogóle to jest dla mnie pewne olśnienie, co pan powiedział. To znaczy rzeczywiście, nie dość, że odtworzenie tego potencjału rakietowego, gdzieś tam widziałem, że chyba Tomahawków mogą produkować 200 rocznie i to też jak się bardzo napną, a tutaj 850 w pierwszych 24 czy 48 godzinach operacji wystrzelili, ale jeszcze w dodatku mogą nie mieć metali ziem rzadkich, bo Chińczycy na tym trzymają rękę, w związku z tym już wiem, dlaczego Chińczycy cieszą się z tego zaangażowania amerykańskiego na Bliskim Wschodzie, ale mam teraz pytanie do pana, bo uciekł nam ten wątek tego tweeta Trumpinio i tego, co on powiedział o tym, że jeszcze chwileczka, jeszcze momencik, odblokujemy cieśninę Ormus. Nie jest tajemnicą, że Trump wyobraża sobie w ten sposób to odblokowanie, że to nie Amerykanie będą tam się narażać, tylko jakaś koalicja chętnych związanych z ich sojusznikami, konkretnie chodzi o sojuszników europejskich. I teraz generał francuski Michel Jakovlev skomentował to w telewizji w następujący sposób. Uwaga, wejście do tej koalicji do odblokowania cieśniny Ormus to jest tak, jakby kupić tanie bilety na Titanica już po tym, jak uderzył w górę lodową. Zgadza się pan z tym?
No po spotkaniu liderów wczoraj wirtualnym, które organizowała Wielka Brytania, właśnie kolejnej koalicji chętnych. Wiemy, że takiego zaangażowania w trakcie konfliktu nie będzie. Jakieś tam informacje są, że może po konflikcie jakieś usuwanie min, coś w tym stylu, no ale to wiemy, że to jest palcem po wodzie pisane, w związku z tym no nie ma ze strony państw europejskich takiej gotowości, żeby środkami militarnymi odblokowywać cieśninę Ormus, abstrahując od tego, że państwa europejskie nie miałyby takich środków, żeby to robić. To jest też kwestia ewentualnie rozminowywania. Rozminowywanie raczej nie odbywa się pod ostrzałem. Nie robili tego Amerykanie, tym bardziej nie robili też tego Europejczycy w takich warunkach. To, czego bym się raczej spodziewał, to tego, że państwa europejskie będą coraz częściej rozmawiać z Irańczykami. Wiemy już, że ze stroną irańską rozmawiał prezydent Finlandii. Wcześniej wiemy, że były rozmowy między urzędnikami rządu w Tokio a Irańczykami. W związku z tym wiemy już, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych stawiają na dyplomację, chcą rozmawiać z Teheranem na temat warunków bezpieczeństwa i z czasem ta opcja zacznie tutaj coraz bardziej wychodzić na pierwszy plan. Być może państwa europejskie, przynajmniej jakaś część państw europejskich będzie w stanie wypracować wspólne stanowisko, no i wspólnie lobbować za pewnymi rozwiązaniami w tych rozmowach z Irańczykami. Tego bym się raczej spodziewał niż jakichś tutaj operacji militarnych, które wydają się naprawdę bardzo, bardzo nieprawdopodobne.
No dobrze, Polska ma jeden z najnowocześniejszych niszczycieli min, Kormoran. Mamy okręt dowodzenia operacjami rozminowania akwenów morskich, kontradmirał Ksawery Czernicki. Mamy wreszcie trałowce. Mamy całkiem solidne, kilkanaście okrętów w sumie wchodzi w skład tych naszych zdolności do rozminowywania. Według polskich przecieków medialnych, które pojawiły się w polskich portalach, Amerykanie wiedzą o tym i wyrazili zainteresowanie udziałem naszym w jakimś misji rozminowywania cieśniny Ormus. Co by pan powiedział, gdyby pan był premierem i prezydentem lub prezydentem Polski, gdyby zadzwonił do pana Tom Rose i poprosił o to, żeby wysłać naszych chłopaków i nasze okręty w cieśninę?
że to bardzo ciekawa propozycja i że możemy sobie rozmawiać na ten temat. Nie mówiłbym tak, nie mówiłbym nie. Oczywiście, jeśli chodzi o sprzedanie tego opinii publicznej, to gdybym taką odpowiedź udzielił, to z pewnością tutaj opozycja by mnie zaczęła grillować, że nie powiedziałem od razu nie stanowczo i dlaczego, że to rozważam. W związku z tym z pewnością, czy raczej jest duże prawdopodobieństwo, że byłoby to wykorzystane przeciwko mnie, czy przeciwko każdemu polskiemu politykowi, który by w ten sposób odpowiedział, ale wydaje się, że to jest odpowiedź na tę chwilę racjonalna, to znaczy z intencją oczywiście, że nie, tak, z intencją, że nie, natomiast oczywiście rozmawiajmy z Amerykanami po to, żeby nie tworzyć wrażenia, że jesteśmy tutaj państwem, które absolutnie odrzuca jakąkolwiek opcję. Myślę, że warto byłoby też zaproponować Amerykanom, zgodnie z pewnym modus operandi tej administracji, ale w zasadzie również, jak się wydaje, tych kolejnych administracji amerykańskich, które już nastąpią po tej, która obecnie urzęduje w Białym Domu, zaproponowałbym takie rozmowy coś za coś, tak? To znaczy wy nam o tutaj, czy sugerujecie, czy zastanawiacie się nad tym, że nad naszym zaangażowaniem, no to co proponujecie w zamian, prawda? Jest cała lista spraw, które moglibyśmy załatwić z Amerykanami i absolutnie transakcyjnie należałoby do tego podejść. Nie spodziewam się, żeby Amerykanie zdecydowali się na stałe rozlokowanie tutaj dywizji, czy też wypowiedzenie aktu stanowiącego NATO Rosję, ale to samo w sobie też byłoby za mało. Kwestia nuclear sharing jest raczej mało prawdopodobna, inne kwestie tutaj też pewnie można byłoby się zastanowić, natomiast nad jakimiś transferami technologii i tak dalej, ale raczej z intencją na nie, to znaczy warto prowadzić rozmowy z Amerykanami, nie mówić od razu i nie afiszować się ze swoją negatywną odpowiedzią, to jest teraz modne w Europie Zachodniej, premier Hiszpanii przeciera tutaj szlak, no ale Hiszpania ma trochę inną sytuację geopolityczną, może sobie pozwolić na więcej, prawda, wobec Amerykanów, natomiast no, nasza odpowiedź myślę, że tu powinna być inna. Zobaczymy, porozmawiamy, utrzymywać dialog jak najbardziej, grać na czas z wiedzą i z przekonaniem, że nie możemy się jednak pozbywać tych narzędzi, które będą nam niezbędne do tego, żeby odpierać ewentualną rosyjską agresję.
Oczywiście, bo sprawa jest bardzo trudna wbrew pozorom, no bo emocje mówią nam jasno, no nie możemy brać udziału w agresji amerykańsko-izraelskiej na jakieś suwerenne państwo, i która wiąże się też niestety ze zbrodniami wojennymi, tym całym ostrzałem infrastruktury cywilnej, ale z drugiej strony Amerykanie to jest nasz sojusznik, na którym wisimy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, więc ja bym zrobił to, co pan dokładnie poradził, czyli grał na czas, zwodził, zobaczymy może po wojnie i się z tego prawo wyplątać, ale oczywiście grzecznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że udział w takiej operacji byłby no nie tylko bardzo ryzykowny dla nas, ale również szedłby wbrew nastrojom opinii publicznej w Polsce. Polacy byli najbardziej proamerykańskim narodem na świecie, a teraz mamy najnowszy sondaż CBOS-u, który stwierdza, co następuje. 77% Polaków uważa, że decyzja USA i Izraela o ataku na Iran była niesłuszna. Pozytywną opinię o tej decyzji ma zaledwie 8% naszych rodaków. Proszę bardzo, ciekawe. Według sondażu w opinii 49% respondentów wojna na Bliskim Wschodzie zagraża bezpieczeństwu Polski. Co pan na to? Niezły zmiana w nastrojach, prawda?
No ale nie jest to dziwne, dlatego że biorąc pod uwagę znaczenie ciśniny Ormus dla światowego systemu gospodarczego, no natychmiast tak naprawdę wszyscy na całym świecie odczuli konsekwencje tego konfliktu. No więc jeżeli nas to boli po portfelach, za każdym razem, kiedy na razie, a tankujemy, tak, tutaj jest to w tej chwili najbardziej odczuwalne, natomiast za chwilę na jesieni, kiedy wzrosną ceny żywności, bo to już będzie sezon zbiorów, w tej chwili mamy sezon siewów, w związku z tym ceny nawozów, to wszystko idzie w górę, później pójdą ceny żywności i masa innych rzeczy, kwestia dostępu do elektroniki, no proszę sobie wyobrazić, na przykład, że jeśli chodzi o kwestię ciśniny Ormus, to jest nie tylko to, na czym się skupiamy teraz, czy o czym powiedziałem przed chwilą, czyli ropa naftowa, gaz, produkty ropopochodne, czy też żywność, ale to jest też na przykład HEL, Hel, który jest niezwykle istotny w procesie produkcji półprzewodników, mikrochipów. I na przykład Korea Południowa, Samsung na przykład, ale też TSMC, tajwańskie, no to są firmy, które w znacznym stopniu polegają na dostawach helu właśnie z Zatoki Perskiej. I teraz te dostawy są ograniczone, odcięte, w związku z tym ceny tych produktów będą rosły, a co za tym idzie, jeżeli ceny półprzewodników idą w górę, no to idzie cena całego, wszystkich urządzeń, które je zawierają. W związku z tym to jest bardzo dobry przykład na to, z jaką drożyzną za chwilę będziemy musieli się zmagać. No już w tej chwili Europejski Bank Centralny mówi o tym, że możemy się spotkać w Europie, jeżeli kryzys będzie się przedłużał na kolejne, będzie trwał przez kolejne 3-4 tygodnie, że zjawisko stagflacji, tak, czyli inflacji połączonej ze stagnacją gospodarczą jest tym, co może spotkać Unię Europejską. W związku z tym, jeżeli mamy takie informacje, no to nie jest dziwne, że Europejczycy, w tym Polacy, źle oceniają decyzję Donalda Trumpa i nie sprzyjają temu konfliktowi, bo po pierwsze nie widzą jasnego wyjścia z tej sytuacji, no i są po prostu zwyczajnie źli na to, że ich stan portfeli i dobrobyt, tak, uległ pogorszeniu.
Tak jest. No dobrze, czas na mały update, bo ja cały czas, tak jak mówiłem, śledzę newsy, które schodzą a propos tych pilotów. Mamy to, panie Marku, okazję razem komentować na gorąco. No sytuacja jest niesamowita, bo do tej pory ta wojna polegała na tym, że Amerykanie strzelali z powietrza i ze swoich lotniskowców i okrętów, a Irańczycy odpalali swoje środki napadu powietrznego, czyli drony i rakiety. Trochę to było na odległość. Mamy, drodzy państwo, uwaga, pierwszy przypadek bezpośredniej wymiany ognia. Czytam newsa. Według irańskich mediów doszło w prowincji Khuzestan, już wiemy, gdzie spadł ten samolot, do pierwszej wymiany ognia między Amerykanami a żołnierzami Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Uwaga, po obu stronach walczą komandosi, czyli Special Forces, po jednej stronie komandosi irańscy, po drugiej stronie komandosi amerykańscy, którzy biorą udział w tej operacji. Uwaga, co się stało? Śmigłowce amerykańskie otworzyły ogień do konwoju militarnego Irańczyków, który pędził drogą po to, żeby zająć ten obszar, na którym, czy też opanować ten obszar, na którym spadli piloci i żeby ich schwytać. Co pan na to?
No, wspominałem już o tym wcześniej, to znaczy te operacje wydobywcze angażują siły operacji specjalnych, zespoły wydobywcze, no i teraz mamy kontakt ogniowy, zobaczymy, jak to się skończy, czy będą ofiary. Jeżeli będą ofiary po stronie amerykańskiej, no to ta tolerancja na ofiary, jeśli chodzi o amerykańskie społeczeństwo, jest niezwykle niska. Przypominam państwu operację w Mogadiszu w 1993 roku, tutaj
Black
słynny
Hawk
film.
Down.
Tak, Black Hawk Down, słynny film później nakręcony o tej operacji. Jeśli się w tej chwili nie mylę, zginęło tam chyba 18 albo 21 amerykańskich żołnierzy, w tym komandosów Delta Force, Rangersów i właśnie też pilotów chyba śmigłowców. Te ofiary nie były zbyt duże, natomiast no, reakcja opinii publicznej, ale także reakcja Pentagonu była taka, że no, kończymy z takimi operacjami. To była operacja taka typowo humanitarna, nam była związana jeszcze wcześniej z misją ONZ-u i tak dalej. Natomiast no, wówczas już było widać, że ta tolerancja na te ofiary takie, bym powiedział, jednorazowe, bo jeżeli jest to rozciągnięte w czasie, tak, no to powiedzmy, że ten efekt można jakoś tam rozmasować, tak, czy zmniejszyć ten efekt społeczny, ale jeżeli jednorazowo zginie, tak, iluś amerykańskich żołnierzy w jakimś właśnie tego typu ataku, plus do tego jeszcze dojdą straty sprzętowe, sprzętu wartego miliardy dolarów, no to wszystko zaczyna już przypominać taki efekt kuli śniegowej. No i ostatecznie może mieć to po prostu wpływ na przebieg tej operacji, więc nawet nie samo schwytanie pilota, czy też właśnie jakiś tam demonstracyjny pokaz, czy egzekucja, ale właśnie te konsekwencje, które się mogą wydarzyć w związku z całą tą sytuacją. Jeżeli dojdzie do kolejnych ofiar, specjalsi amerykańscy polegną, kolejne straty sprzętowe, misje nieudana, no i te decyzje centkom, o których powiedziałem wcześniej, to znaczy tego, że w związku z tym no, środowisko operacyjne jest na tyle trudne, że rezygnujemy z operacji w głębi Iranu, bo po prostu one są obarczone zbyt dużym ryzykiem. Tak? Nie będziemy prowadzić tego typu operacji wydobywczych w przyszłości, bo one nas mogą zbyt wiele kosztować, w związku z tym musimy ograniczyć nasze pole działania.
No tak, ja kiedy przywołał pan film Black Hawk Down, on doskonale pokazuje warunki, sytuację, w której jest się zestrzelonym nad wrogim terytorium opanowanym przez przeciwników i przypominam, że Sławomir Idziak, polski operator, dostał chyba nominację do Oscara za ten film, w ogóle z tego co pamiętam. Naprawdę doskonały film, nawet na płycie DVD go kiedyś miałem. Tak, drodzy widzowie, z młodszego pokolenia było coś takiego. I jeszcze jedna opinia, którą pozwolę sobie przytoczyć i proszę pana o komentarz, żeby pokazać, co tu się w ogóle dzieje. Pan Mateusz Piątkowski, specjalista od sprawa międzynarodowego, pisze: piloci to kombatanci, w razie schwytania przysługuje im status jeńca wojennego. Operacje typu Evade and Escape w świetle amerykańskiej wykładni dopuszczają noszenie cywilnego stroju, o ile pilot używa go tylko do ucieczki, co ma powstrzymać od ataków wrogości, i państwo, na którego terenie pilot spadł, musi bronić pilotów przed aktem linczu. Przecież o tym jeszcze, panie Marku, nie pomyśleliśmy. Może ci strażnicy Korpusu Rewolucji będą musieli bronić go, tych pilotów amerykańskich, przed jakimiś miejscowymi, krewkimi pasterzami z uzbrojonymi w AK-47.
No nie może tego wykluczyć. Ja nie jestem też specjalistą od kwestii wewnętrzno-irańskich, tych podziałów etnicznych. Nie można tego wykluczyć. Natomiast jeśli mówimy o prawie międzynarodowym, to przypominam sobie coś, co kiedyś powiedział mi Damian Duda, którego być może państwo znacie, słynny ratownik, który działa z Fundacją Międzyczasie. Miałem tę przyjemność, że byłem studentem Damiana Dudy.
Ciekawe.
To taki mały coming out. Tak, byłem studentem Damiana Dudy, kiedy studiowałem bardzo krótko na KUL-u w 2015 roku, jeśli się nie mylę. Miałem przyjemność z nim mieć zajęcia, zresztą na jedne z tych zajęć zaprosił panią major, jeśli się nie mylę, z takiego zespołu, który bronił lotniska w Doniecku i ona opowiadała o swoich wrażeniach, to do tej pory to pamiętam. Świetne zajęcia swoją drogą, pozdrawiam pana Damiana Dudę i
pozdrawiamy.
Jak najbardziej trzymam kciuki za ich działalność. Pamiętam, że kiedyś powiedział na zajęciach o współczesnych konfliktach zbrojnych, że jedynym prawem, które jest na konfliktach zbrojnych, jedynym paragrafem, który tam działa, paragraf 762. Czyli kaliber powszechnie używany tak na obszarze byłego Związku Radzieckiego. No więc niech to będzie komentarz do tych kwestii dotyczących właśnie prawa humanitarnego, kombatantów i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście. Ja tylko dodam jeszcze do tego dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, też news z ostatniej chwili. Iran oficjalnie poinformował, że operacja odbicia tych, czy też znalezienia i uratowania, amerykańska operacja komandosów się nie powiodła. Zobaczymy, co za tym idzie, co się z tymi ludźmi stało, to się pewnie zaraz wyjaśni. Natomiast też przypominam sobie też, że była taka operacja i nawet film o tym był, z Gene Hackmanem i chyba Owenem Wilsonem. Pamięta pan? Za linią wroga, że zestrzelili chyba w Jugosławii amerykańskiego pilota, który gdzieś tam potem błąkał się po lasach i walczył o życie. W związku z tym takie rzeczy się zdarzają. A ostatnio, jak zestrzelili Amerykanów 3 F-15 w Kuwejcie, friendly fire to było oczywiście, ale nie wiem, czy pan pamięta taki obrazek, amerykański pilot klęczy gdzieś tam zawinięty w spadochron i już pędzi facet z Kuwejtu z prętem metalowym, żeby dać mu w głowę. I prawie nie doszłoby do linczu, gdyby nie to, że on szybko wyjaśnił, że jest Amerykaninem, bo ten drugi facet myślał, że jest Irańczykiem. To pokazuje, że żołnierz, pilot, szczególnie, że może być pokiereszowany, poturbowany, oszałomiony, narażony jest na ziemi na bardzo duże niebezpieczeństwo, mimo że ma broń osobistą.
No tak, to dlatego między innymi też piloci przechodzą te wszystkie kursy, tak, SELE, tak, na różnych poziomach, czyli w jaki sposób zachowywać się po zestrzeleniu na terytorium wroga, są z tego szkoleni, tam są różne poziomy, no i w takich warunkach niestety piloci mają okazję przetestować swoje tutaj nabyte umiejętności na szkoleniach w warunkach rzeczywistego pola bitwy, niestety.
Tak, tak. Joe Kent, ten, który podał się do dymisji po proteście przeciwko tej wojnie, skierowania tym departamentem antyterrorystycznym, przed chwilą napisał na Twitterze: módlmy się za naszych żołnierzy i módlmy się tych właśnie pilotów i módlmy się za naszych polityków, żeby skończyli tą głupią wojnę, co mnie skłania do tego, żeby zadać panu pytanie o okładkę Time'a. Okładkę, która pojawiła się teraz, dzisiaj, to jest nowy Time i tam jest Trump, który przegląda wielką, czy też ogląda taki skwaszony wielką mapę Iranu i tytuł jest Gdzie jest wyjście? Pod tytuł Trump szuka sposobu na wyjście z wojny w Iranie. Panie Marku, jakie według pana Donald Trump ma opcje na stole? Co on może zrobić, żeby z tej wojny wyjść i zachować twarz?
Same złe, niestety. Nie ma dobrych opcji, można tylko rozmawiać, która jest gorsza. Uważam, że gorszą opcją dla Ameryki w tej chwili jest brnięcie w ten konflikt i w jego wietnamizację, szczególnie jeżeli dojdzie do tego ten wymiar zaangażowania lądowego, tak? Czy to w zajęcie wysp w cieśninie Ormus po to, żeby przejąć nad nią kontrolę, czy też to zresztą te dwie opcje się nie wykluczają, czy też zajęcia wyspy Karp, która jest w głębi cieśniny Ormus, która odpowiada za 90% zdolności eksportowych w zakresie ropy, jeśli chodzi o ropę irańską. Samo przeprowadzenie tych operacji byłoby trudne, natomiast jedno to wylądować, a dwa to jeszcze utrzymać tych żołnierzy na pozycjach, to uruchamia całą złożoną operację logistyczną utrzymywania ich tam przy życiu, dostawy leków, żywności, amunicji i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko byłoby bardzo skomplikowane, kosztowne, no i najprawdopodobniej tutaj wiązałoby się z bardzo dużymi stratami. Już nawet nie mówię o jakichkolwiek innych operacjach tam, które też są podobno rozważane, czyli tam wydobycia tego wzbogaconego uranu ponad 400 kilogramach, gdzieś zlokalizowanych wewnątrz tego państwa.
Przepraszam, panie Marku, tylko powiem panu, ten francuski generał, który go cytowałem, Michel Jakowlew powiedział, że proszę o komentarz, czy to się da zrobić, czyli zbudować tam pas startowy i odbić ten uran, to powiedział tak, amerykańscy decydenci nie powinni wciągać kokainy pomiędzy swoimi naradami. Mocne, ale rozumiem, że ten sposób ten generał wyraził swoje powątpiewanie co do możliwości realnych takiej misji, tak?
No to akurat bardzo obrazowo to ujął, natomiast no, w zasadzie chyba nie spotkałem się z żadnym komentarzem w fachowej prasie, czy też ze strony ekspertów, która by wskazywała na to, że jest to jakiś realny scenariusz, tak? W związku z tym no, brnięcie w ten konflikt nie jest dobrą opcją. Opcją złą, ale być może lepszą jest wycofanie się Amerykanów z tego konfliktu na tym etapie, no ale ze wszystkimi tego konsekwencjami negatywnymi, to znaczy o tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli akceptacją tego, że Iran decyduje o ciśnienie Ormus, kontroluje tak naprawdę jej przebieg, z negatywnymi skutkami dla swoich relacji z państwami arabskimi, bo to by świadczyło o tym, że Amerykanie po prostu zawiedli jako dostawca bezpieczeństwa, z negatywnymi skutkami dla systemu petrodolara, który też jest związany z cieśniną Ormus, z państwami arabskimi, które przecież w ten sposób budowały swój model rozwoju i bezpieczeństwa, że inwestują tak znaczne sumy pieniędzy w amerykańskie papiery wartościowe i inwestują w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio te inwestycje dotyczyły głównie sztucznej inteligencji, ale nie tylko, ogólnie technologii cyfrowych, no a w zamian mają mniej lub bardziej precyzyjne gwarancje bezpieczeństwa, dostęp do amerykańskiego uzbrojenia, no i przede wszystkim to, że Amerykanie gwarantują swobodę handlu i swobodę przepływów strategicznych. No i w takim wypadku to by się po prostu zawaliło, gdyby Amerykanie musieli się stamtąd wycofać. Ale być może, biorąc pod uwagę fakt brnięcia dalej w ten konflikt i konsekwencji z tym związanych, no ta druga opcja, czyli wycofanie, jest po prostu lepsza na tym etapie. Ale mówię, no każda będzie się wiązała z ogromnymi konsekwencjami. Obawiam się, że Amerykanie zdecydują się na opcję pierwszą z różnych przyczyn, nie chcąc oczywiście dopuścić do tych prestiżowych porażek, plus do rozmontowania swojego systemu bezpieczeństwa i tego, że sojusznicy czy partnerzy arabscy mogliby się obrócić i zacząć współpracować z kimś innym, być może bardziej z Chinami na przykład. Stąd też Amerykanie mogą jednak zdecydować się na opcję pierwszą, czyli brnięcie w ten konflikt, no tym bardziej, że lobby były proizraelskie, plus sam Izrael oczywiście cały czas działa i też jest zainteresowany tym, żeby Amerykanie w tym konflikcie byli zaangażowani. Zresztą, jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w samym Izraelu, na obecny rząd, który no jednak zyskuje na popularności, bo są, mamy tutaj sondaże, które pokazują, że partie skrajne, partie, które w tej chwili tworzą rząd, że ten konflikt jest po prostu w Izraelu popularny. W związku z tym no, Izrael nie ma i rządzący w Izraelu nie mają żadnych bodźców do tego, żeby zmienić swoją politykę. Niestety w związku z tym to prowadzi mnie do konstatacji, że Amerykanie będą brnęli w ten konflikt. W takim czy innym wymiarze. Mam nadzieję, że się mylę i że ostatecznie jednak wybiorą tę drugą opcję, ale niestety nie jestem tutaj optymistą.
No tak, John Bolton uważa, że teraz dla Trumpa największym problemem są konsekwencje takie stricte polityczne, to znaczy no jeżeli on by zastosował się do pańskiej rady i wymiksował się z tego konfliktu i dogadał się jakoś z Irańczykami, no to będą niewygodne pytania. Panie prezydencie, dlaczego wystrzeliliśmy wszystkie tomahawki, dlaczego wydaliśmy 150 miliardów dolarów, dlaczego zdezorganizowaliśmy cały świat, a osiągnął pan taki mizerny efekt, gorszy od tego porozumienia, które na stole leżało w Genewie podczas tych rozmów, które Amerykanie zerwali, a podczas nich przecież Irańczycy byli bardzo elastyczni i się godzili na te wszystkie amerykańskie postulaty już dla świętego spokoju. W związku z tym myślę, że Trump będzie brnął, żeby uniknąć tych niewygodnych pytań, będzie szukał rozstrzygnięcia, ale zadam panu teraz pytanie o opcję trzecią. A może tak strategia Trumpa, to znaczy de facto szantażu. Mieliśmy tak, uderzenie w most, ten B1, symboliczny dla narodu irańskiego. Mamy uderzenia w infrastrukturę krytyczną. Trump dzisiaj w swoim twecie zapowiedział również uderzenie w wszystkie elektrownie, ale to jest szantaż, bo mówi, zniszczymy wam infrastrukturę krytyczną, chyba że zawrzecie z nami deal, czyli de facto kapitulujecie. A może my przeceniamy, panie Marku, zdolności wytrzymałości reżimu Iranu? Może oni już są blisko załamania i Trump osiągnie sukces? To znaczy oni kapitulują może w tym tygodniu poświątecznym, bo już będą mieli dość tych uderzeń.
To jest pytanie o skuteczność kampanii powietrzno-morskich, kampanii wywierania nacisku poprzez właśnie bombardowania strategiczne. To jest temat znany w literaturze bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych i odwołam się tutaj do znanego też panu, osoby, z którą pan też miał okazję rozmawiać, czyli do profesora Johna Mearsheimera, który w swojej książce Tragizm polityki mocarstw podejmuje ten temat. Zresztą tam na Uniwersytecie Chicagowskim, gdzie Mearsheimer pracuje, jest kilku specjalistów w tym zakresie, którzy też obecnie wypowiadają się na ten temat i oni wskazują, że badania właśnie bombardowań strategicznych i ich skuteczności, jeśli chodzi o konflikty w XX wieku, pokazują, że nie odnoszą one kluczowego efektu, który zamierzają sobie tutaj decydenci. No jest szereg przykładów na to. Zwykle jeżeli państwa chciały zmusić drugą stronę do uległości, no to te bombardowania strategiczne były tylko dodatkiem. Albo były ważnym elementem, ale tylko elementem, tak, a nie były tutaj przesądzające. No i z szereg przykładów od Japonii przez Trzecią Rzeszę, wcześniej Japonię uderzającą na Chiny podczas wojny, tak, toczonej od 1937 roku, jeśli się nie mylę. Oczywiście Wietnam, operacja Rolling Thunder i tak dalej. Jest jeden przykład, który jest czasem przywoływany jako sukces bombardowań strategicznych i tego, że udało się zmusić stronę do uległości. Jest to przykład Kosowa, Serbia, Kosowo, 1999 rok. Ale wówczas też warto pamiętać o tym, że te bombardowania strategiczne były również poparte wiarygodną groźbą inwazji lądowej, przez siły NATO. Około 40-tysięczny kontyngent był wówczas szykowany do inwazji. Milosewicz był, w związku z tym mógł być przekonany, że faktycznie do tej inwazji dojdzie, plus to, co jeszcze warto dodać, że cele tej operacji były ograniczone i były dosyć jasno zakreślone, tak? One dotyczyły wycofania się Serbów z Kosowa. W tej chwili trudno byłoby powiedzieć, jakie są, jak Donald Trump zamierza osiągnąć, tak, swoje cele strategiczne, no bo tych celów strategicznych jasno zakreślonych nie mamy. Więc powątpiewam w to, czy to się uda, czy te właśnie zmasowane naloty na infrastrukturę krytyczną, przemysłową, oczywiście one mają sens pewien, natomiast nie sądzę, żeby to, przynajmniej dowody historyczne nie pokazują tego, że to faktycznie może odnieść zamierzony skutek bez, no właśnie, bez zaangażowania komponentu lądowego. No ale jeżeli będzie zaangażowany komponent lądowy, no to wtedy cofamy się do tego, o czym mówiłem wcześniej, tak? Czyli to jest wietnamizacja konfliktu, brnięcie dalej ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Widzowie Historii Realnej często zadają mi to pytanie na live'ach o 12:00. A może bomba atomowa? Może, żeby rozstrzygnąć tą sprawę, zrobią to samo, co w Hiroshimie w 45. To znaczy, no skoro znaleźli się w martwym punkcie, w narożniku, a bardzo nie chcą przegrać, to może hukną w Iran atomówką.
Konsekwencje tego byłyby takie, że po pierwsze mielibyśmy do czynienia z proliferacją broni jądrowej, na co Amerykanie mimo wszystko, moim zdaniem, na tę chwilę nie są gotowi. Doszłoby do absolutnej erozji amerykańskich wpływów, ponieważ państwa, które zdecydowałyby się na broń atomową, rozluźniłyby swoje więzi sojusznicze i partnerskie ze Stanami Zjednoczonymi, co doprowadziłoby do obniżenia znacznego wpływów amerykańskich, że te amerykańskie systemy sojusznicze i partnerskie budują wpływy Ameryki. Państwa, które miałyby własne programy jądrowe, znacznie mniej polegałyby na Stanach Zjednoczonych, a po takim uderzeniu Turcja, Arabia Saudyjska, no Pakistan już ma, tak, ale przede wszystkim Turcja, Arabia Saudyjska, no to byłyby pierwsze państwa do tego, żeby taki potencjał jądrowy własny pozyskać. Wreszcie mamy Rosję, która mogłaby uznać, że to w sumie bardzo dobry przykład, żeby tutaj rozstrzygnąć albo próbować rozstrzygnąć konflikt na Ukrainie. I to nawet nie po to, żeby zmusić Ukraińców do uległości, bo przecież te groźby użycia potencjału jądrowego Rosjanie już kilkukrotnie wyrażali wobec Ukraińców na przestrzeni tych lat i Ukraińcy tutaj mówili, no to nie ma problemu, tak? Proszę bardzo, my się tego nie boimy, ale te groźby nie były skierowane do wówczas do Ukraińców, ale bardziej właśnie do Stanów Zjednoczonych. No a dzisiaj, gdyby w takim hipotetycznym scenariuszu, tak, Amerykanie używają broni jądrowej wobec Iranu, Rosjanie widzą, co się dzieje i robią to samo wobec Ukrainy, no to dzisiaj adresatem nie byliby Amerykanie, tylko byliby Europejczycy z Zachodu. Tak, po to, żeby europejski Zachód, żeby Unię Europejską i europejskie państwa NATO ostatecznie zdemotywować do jakiegokolwiek wsparcia Ukrainy. Więc plus oczywiście inne kaskadowe tutaj konsekwencje, Japonia nuklearyzująca się, Korea Południowa, no to są jakby nieprzewidziane konsekwencje zupełnie, tak, że pójść w bardzo różnym kierunku i bardzo szeroko i bardzo głęboko. W związku z tym nie sądzę, żeby Amerykanie się na to zdecydowali, no ale jakiś procent szans niestety istnieje, że się na taki krok zdecydują.
Odpukać. No dobrze, no to czy mamy taki rodzaj impasu w takim razie trochę w tej wojnie, no bo Iran trwa, tak, no ale też trudno, żeby, nie wiem, pobił amerykańską armię i jeszcze izraelską. To jakie jest pana przewidywanie takie w takim też horyzoncie czasowym, bo to też często pytają nasi widzowie, ile to wszystko jeszcze może potrwać? Trump powiedział, że operacja ma potrwać 5-6 tygodni, podczas swojego wielkiego orędzia do narodu amerykańskiego 2 dni temu powiedział, że nie zmienia zdania i to tyle potrwa, czyli według moich obliczeń to się powinno skończyć 15 kwietnia, czyli mniej więcej tydzień po świętach Wielkiej Nocy. Czy to jest w ogóle realistyczny horyzont?
W ogóle mam wrażenie, że konflikty, które w tej chwili obserwujemy, Ukraina, to co dzieje się teraz, to co się teraz dzieje w Zatoce Perskiej, ze względu też na kwestię nowej fazy rewolucji w sprawach wojskowych, właśnie pojawienie się tych tanich, masowych, precyzyjnych systemów, sprawiają, że te konflikty, one nie będą miały wyraźnego końca. One mogą mieć fazy znacznej eskalacji, potem wyciszenia, a następnie znowu eskalacji. Trudno znaleźć przykład, może poza konfliktem w tej chwili azersko-ormiańskim, prawda, o Karabach. Trudno znaleźć konflikt, który faktycznie tak w sposób jednoznaczny by się zakończył. Właśnie jeżeli popatrzymy na te wszystkie wojny, z którymi mamy do czynienia w ostatnich latach, to raczej tendencja jest po prostu taka, że te konflikty ulegają pewnym okresom wyciszenia. I tak samo myślę, że będzie tutaj, dlatego między innymi postrzegam tę decyzję jako decyzję tragiczną, tak, o wejściu do tej wojny, bo biorąc to właśnie pod uwagę, Amerykanie uwikłali się w coś, z czego bardzo trudno będzie im się wywikłać, a to z kolei sprawia, że na innych teatrach aktorzy tacy jak Rosja i Chiny mogą poczuć się zachęceni do tego, żeby bardzo szybko wykorzystać nadarzającą się okazję i po prostu sięgnąć po i zagrać o wyższą stawkę, co dotyczy przede wszystkim Rosji tutaj w Europie, tak? Biorąc jeszcze pod uwagę napięcia transatlantyckie, które jeszcze ta wojna spotęgowała. Więc niestety, ale nie, ja nie jestem w stanie wskazać jakiegoś takiego jasnego punktu, że o tak, za 3 tygodnie albo 4 tygodnie to się skończy. Raczej bym szedł w kierunku takim, że to po prostu będzie miało różne etapy i ta eskalacja może nam tak być po prostu taką sinusoidą, tak? Raz będzie większa, raz będzie mniejsza, ale niestety nie widzę tutaj jasnego końca. No też warto dodać jedną rzecz, to znaczy obszar obecnego Iranu nie był podbity nawet przez Imperium Rzymskie. Tak, za cesarza Trajana rzymskie legiony dotarły chyba do Zatoki Perskiej, ale później też musiały się wycofać. To jest olbrzymie terytorium, to są góry w znacznym stopniu, górska forteca, jak to niektórzy mówią, plus jeszcze te wewnętrzne linie komunikacyjne, lądowe przez Azję Centralną, przez które Iran się w tej chwili zaopatruje w niezbędny sprzęt i komponenty do tego, żeby produkować dalej drony i rakiety. To wszystko sprawia, że to nie jest tak łatwo przerwać ten łańcuch produkcji uzbrojenia i sprawić, że Teheran skapituluje.
Złe horoskopy, drodzy Państwo, no ale rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Nie widać specjalnie dobrego wyjścia dla Trumpa. Ja na sam koniec chciałem Pana zapytać, bo wywołał Pan temat Mesheimera. On razem z Waltem napisał taką książkę o izraelskim lobby, które bardzo aktywnie działa w Stanach Zjednoczonych i przy pomocy mieszaniny przekupstwa, szantaży, wpływów bardzo mocnych, również wśród części protestantów amerykańskich, no i taka jest główna teza tej książki, nakłania i skłania Amerykę do tego, żeby prowadziła politykę w interesie państwa Izrael, ale sprzeczną z interesami Ameryki, co, no nie trudno, jak się powiedziało A, powiedzieć B, stawia ludzi, którzy w tym lobby są zrzeszeni, w bardzo niezręcznej sytuacji, no bo to są Amerykanie, ludzie posiadający obywatelstwo amerykańskie, no i oni na rzecz państwa obcego wpływają, jakby to ująć delikatnie, żeby nie zdemonetyzowano tego odcinka, wpływają na Amerykę w ten sposób, no że sama sobie szkodzi. O, może w ten sposób. I teraz ta wojna jest jakimś apogeum tego, bo wszyscy widzimy, że to nie jest w interesie Ameryki, nie jest w interesie Iranu, natomiast jest owszem w interesie Izraela, który rękami Amerykanów pozbywa się po prostu swojego rywala, czy też osłabia swojego rywala. Jak pan widzi przyszłość w ogóle stosunków izraelsko-amerykańskich, jak opadnie ten kurz, przyszłość tego lobby? Czy to jest trochę tak, jak twierdzą niektórzy, że z końcem kadencji Trumpa kończą się wpływy tego lobby? To znaczy, że Amerykanie przejrzą na oczy, szczególnie demokraci, ale republikanie również, i ono bardzo, bardzo mocno po tym minie, na którą wprowadziły Amerykę, straci na swoim znaczeniu i to będzie rewolucja w ogóle w stosunkach izraelsko-amerykańskich, czyli krótko, Izrael zostanie sam.
To jest kilka wątków. Od tak naprawdę wojny Jom Kippur to wsparcie amerykańskie dla Izraela jest niezwykle silne, w zasadzie chyba nie ma precedensu. Izrael otrzymuje prawie 4 miliardy pomocy wojskowej, 4 miliardy dolarów pomocy wojskowej rocznie w ramach takich 10-letnich umów. I ta pomoc jest tutaj znacząca. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, co dzieje się w ostatnim czasie, przede wszystkim od momentu konfliktu w Gazie, który też bardzo mocno wpływał na amerykańską opinię publiczną, na to, w jakiś sposób też kształtuje się poparcie dla Izraela. Jeśli chodzi o partię demokratyczną, tam chyba zaszły najgłębsze zmiany, to znaczy w tej chwili krytykowanie Izraela, krytykowanie wsparcia dla Izraela takiego bezwarunkowego stało się już czymś, z czym się nie trzeba ukrywać w partii demokratycznej. Mówi się o tym coraz śmielej. Starsze pokolenia, no tacy politycy, tacy wyjadacze jak Hillary Clinton na przykład, tak? No to są jeszcze wierni, można powiedzieć, tym starym schematom działania. Natomiast te młodsze generacje, szczególnie związane z tym postępowym, takim bardzo, jak to nazwać, liberalno-wyzwolonym, tak, skrzydłem partii demokratycznej, jak właśnie taka kongresmenka Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, starsze pokolenie, ale też taki zagorzały socjalista w partii demokratycznej, no to są ludzie, którzy w tej chwili mają wzrost popularności. No między innymi też dlatego, że oni od lat głosili bardzo sceptyczny stosunek do tych, no, do utrzymywania tych relacji z Izraelem. To się zaczyna zmieniać także w partii republikańskiej i było widać to na tym spotkaniu konserwatywnym CPAC, które było ostatnio organizowane chyba w Dallas w Teksasie, gdzie spotykali się tutaj, znaczy tam się spotykali zwolennicy Donalda Trumpa i doszło do przepychanek, nawet jawnych, tak, dyskusji między zwolennikami Donalda Trumpa właśnie wokół wojny w Iranie. No i ogólny wniosek obserwatorów tego spotkania był taki, że następuje generacyjna zmiana. To znaczy faktycznie ta wojna, nawet przez jednego chyba z komentatorów amerykańskich strategów, Stevena Wertheima, została nazwana wojną boomerów, bo to jest wojna ludzi 60+, pokolenia Trumpa, to jest ostatni krzyk jastrzębi neokonserwatystów, tak to zostało określone i ma to pewne odbicie właśnie w tym elektoracie republikańskim, gdzie te młodsze pokolenia są znacznie mniej nastawione na współpracę z Izraelem, uważają, że to jest duży błąd, że Amerykanie się angażują na Bliskim Wschodzie. Te pokolenia określają się często, czy ta część elektoratu MAGA określa się jako realiści, tak, nawiązania nawet też do Mearsheimera, czy też powściągliwi, no i uważają, że to zaangażowanie w te niekończące się wojny to jest absolutnie błąd. Więc w tym sensie, jeżeli ta wojna będzie się przedłużać i Donald Trump nie osiągnie swoich celów, co jest bardzo możliwe, no to ta frakcja zostanie tylko wzmocniona i ten trend zostanie wzmocniony. Co nie oznacza, że AIPAC i te środowiska proizraelskie zupełnie odpuszczą temat. To znaczy będą absolutnie do końca, jestem przekonany, walczyć o zachowanie swoich wpływów. Ale, co jest istotne, Izrael wie o tych zmianach społecznych, wie o tym, że się te sympatie w Stanach Zjednoczonych zmieniają i dlatego między innymi Netanyahu i szczególnie ta populistyczna izraelska prawica dąży do tego, żeby wykorzystać, tak, wycisnąć z tych relacji jak z cytryny, co się da po to, żeby jeszcze zaangażować Amerykanów, uwikłać ich na Bliskim Wschodzie, tak. Bo to daje Izraelowi szansę, żeby odsunąć te zagrożenia, no, które, z którymi Izrael zawsze musiał się zmagać i w cieniu których musiał się nauczyć żyć. Obawiam się jednej rzeczy. Obawiam się tego, że, i to już widać w wypowiedziach takich polityków jak Naftali Bennett, czyli jeszcze bardziej radykalny, tak, polityk niż obecny premier Izraela, którzy już mówią o tym, że jest problem z sunnicką osią zła i ta sunnickość zła ma nowego lidera i ten już, bo ta szyicka to Iran, wiadomo, a sunnicka to jest Turcja. To jest Turcja, to są państwa właśnie sunnickie i to z nimi też trzeba będzie się uporać. Niestety obawiam się, że w związku z tym Izrael będzie próbował uwikłać Amerykanów w kolejną awanturę. Niekoniecznie musi się to skończyć konfliktem zbrojnym, ale też nie wykluczałbym tego. Syria jest tutaj polem bitwy między Turcją a Izraelem, no i w tym wszystkim Stany Zjednoczone, dla których Turcja jest sojusznikiem traktatowym, sojusznikiem w NATO. Dodajmy do tego, że najbliższy szczyt NATO odbędzie się w Ankarze. W związku z tym, tym bardziej spodziewam się wzrostu temperatury, tego, że temperatury politycznej, w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, no ale też tymi potencjalnymi tarciami między Turcją właśnie a Izraelem. I na koniec jeszcze dodam jedną rzecz, to znaczy...
Czy mogę też jeszcze dopytać o ten, tak, Turcję? Przepraszam, króciusieńko. Mhm. Gdyby na poważnie traktować artykuł 5 NATO i inne zobowiązania traktatowe w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, my jako realiści wiemy, że to jest wszystko tylko patykiem na wodzie pisane, ale wielu Polaków traktuje poważnie, więc jeżeli by traktować poważnie, w momencie agresji Izraela na Turcję, Polska musiałaby przyjść na ratunek Turcji, czyli musielibyśmy wysłać, no bo jesteśmy razem w NATO, nasze samoloty do walki z Izraelczykami. Proszę pana o komentarz, no bo to też się często przewija w dyskusjach na czacie Historii Realnej.
No, artykuł 5 jest tak sformułowany, że to państwa ostatecznie decydują, w jaki sposób, jakie siły, środki uruchomią w ramach artykułu 5, tak? Więc niekoniecznie musiałoby to oznaczać zaangażowanie zbrojne po naszej stronie. Natomiast to tak, no taka sytuacja zupełnie fantastyczna.
No to jest koniec NATO. Powiedzmy sobie, że koniec NATO. Izraela z Turcją jest końcem NATO. Ani my się nie ruszymy w obronie Izraela. Ameryka zbombarduje Turcję, żeby ratować swojego pupilka i całe NATO już ostatecznie przejdzie do historii.
I tym wszystkim, którzy uważają, że to jest zupełnie jakaś political fiction i tak dalej, ja tylko rzucę jedno hasło. Grenlandia. Tak? I to, co się działo wokół Grenlandii i tak dalej. To jest zupełnie scenariusz jak z jakiegoś filmu akcji klasy D, prawda? Tak. Natomiast teraz rozmawiamy o Turcji, o tych napięciach turecko-izraelskich, które narastały w ostatnim czasie wokół Gazy bardzo mocno i też w związku z tym, że Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan zaciskają współpracę, bo to są państwa, tak zresztą, tak samo jak Egipt, duże państwa tego regionu, które są zainteresowane stabilizacją. Natomiast Izrael, państwo małe, bez głębi strategicznej, z no nie tak jednak dobrą demografią i tak dalej, mimo pewnych swoich demonstrowanych przewag militarnych, obawiają się porządku regionalnego, który byłby właśnie zdominowany przez te duże państwa. Dlatego działają na rzecz tego, tak jak właśnie Izrael, ale nie tylko, Zjednoczone Emiraty Arabskie również, na rzecz tego, żeby jednak przedłużać w pewnym sensie tę destabilizację, czy taką niejasną sytuację, z którą mamy obecnie do czynienia, bo to daje im jednak jakieś pole manewru. W momencie, kiedy Amerykanie hipotetycznie opuszczaliby Bliski Wschód, no to siłą rzeczy te największe organizmy, właśnie tak jak Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska, Pakistan, jako być może taka siła zewnętrzna, zaczęłyby ten region organizować według własnych zasad. I tego obawia się Izrael. Dlatego Izrael teraz robi wszystko, żeby wzmocnić swoją pozycję przed tym, kiedy już nadejdzie ten moment rozgrywki, kiedy to państwa regionu będą głównie tutaj organizować przestrzeń rozwoju, współpracy gospodarczej, no i sytuacji bezpieczeństwa.
To zakończmy nasze spotkanie, panie Marku, dzisiaj cytatem z klasyka, czyli doktora Szewki. Pan Bóg stworzył Bliski Wschód, żeby dostarczać breaking news. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Marek Stefan, Strategy and Future, doktor Marek Stefan, który również prowadzi znakomity periodyk Układ Sił. Bardzo państwu polecamy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta w imieniu moim i całej społeczności Historii Realnej.
Wszystkiego dobrego. Dużo spokoju na święta dla pana i wszystkich widzów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo działamy dzięki wam. Dzięki za oglądanie live'ów o godzinie 12, ale pamiętajcie też o kciukach, subach. To jest ważne. Chcielibyśmy mieć 800 tysięcy subów kiedyś. To byłby wielki dzień w historii realnej. I oczywiście o komentarzach. Algorytmy to zliczają i nasz kanał rośnie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie książki naszych gości. Uwaga! Między innymi książka Alberta Świdzińskiego, Nasza bomba, z autografem. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Info o wiosennym kodzie rabatowym znajdziecie w opisie pod tym filmem. Partnerem technologicznym Historii Realnej jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I drodzy państwo, kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.